Przechodzę do takiej ostatniej składowej, że tak powiem, dzisiejszego tematu, czyli do wiary, z takim założeniem, że to są rzeczy ze sobą powiązane, zależne jedno na drugie, wpływa jedno na drugie, kształtuje duchowość i wiara. Nie ma innej możliwości, jeśli nie mamy mówić o plus wiary. Najpierw chciałbym powiedzieć trochę takiego wstępu na temat wiary, rozwinięcia tego, co na samym początku powiedziałem, mówiąc o tym słowie, pojęciu wiara, a potem o wybranych takich fragmentach. Postaram się krótko, żeby był jeszcze czas na ewentualne dopowiedzi czy pytania. Ale zacząć się tu ten wątek od czegoś takiego bardzo osobistego, co zresztą nie pierwszy raz mówię, więc być może ktoś już miał okazję to słyszeć i znowu będziemy wrażeni, że się powtarza, ale też mówi się o Dominikanach, że całe życie mówi się to samo jedno i to samo kazanie, więc może to tak jest, nie ma innego wyjścia, nie ma ucieczki. Mianowicie chodzi mi o takie zdanie świętego Pawła, które jest dla mnie niezwykle ważne, także dla mojego przeżywania wiary, fundamentalne. To jest zdanie werset z listu do Galatów. Obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Można by szukać w Piśmie Świętym innych odpowiedników do tego zdania, to jest, choćby to Bóg jest miłością, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego dał. To jakoś do mnie osobiście bardziej przemawia. Przez długi czas ja czytałem i miałem w pamięci i często wracałem myślą, modlitwą do drugiej części tego zdania. Chrystus umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. W którymś momencie odkryłem, że to nie jest całość, że to nie jest wszystko, że to się zaczyna od tego. Obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Krótko mówiąc, dostęp do tego doświadczenia miłości Pana Boga i nie tylko nie tyle prawo, co możliwość, szansę życia tą prawem, że Bóg mnie umiłował, daje mi wiarę. Dlatego to jest dla mnie takie ważne zdanie, dlatego o tym mówię i od tego zaczynam, kiedy chcę mówić o wierze. O wierze mówimy, że to jest dar, że to jest łaska, że to jest też proces. Jakiś to jest droga, może lepiej powiedzieć droga niż proces. I to jest coś, co od chrześcijaństwa od początku jest obecne. To słowo droga się pojawia, ale też cała treść tego słowa, cała wymowa tego słowa, że wiara jest drogą. Kiedy jest mowa w Piśmie Świętym, w dziele apostolskim, że święty Paweł, wtedy jeszcze Szaweł, prześladował chrześcijan, to jest powiedziane, że prześladował zwolenników tej drogi. I mówię o tym, że podkreślam, dlatego, żeby rzeczywiście to wybrzmiało, że wiara, tak samo jak życie duchowe, zawsze jest proces. Nigdy nie jest zamknięty, nigdy nie jest dokończony. Ktoś to tak sformułował, że żeby stać się chrześcijaninem, wystarczy zrobić jeden krok. Żeby być chrześcijaninem, trzeba przez całe życie iść za Chrystusem. Żeby stać się chrześcijaninem, jeden krok, przyjąć chrztu, żeby być chrześcijaninem całe życie. To trwa. I jeśli tak, jeśli to jest droga, czy jeśli to jest proces, to ma też swoją dynamikę, tą drogą czasami. Możemy iść szybciej, czasami wolniej, czasami pod górkę, czasami w dół, czasami gdzie nam się łatwiej, czasami trudniej, czasami to jest bardziej wymagające. Może się w tej drodze, mogą się pojawiać zgody, upadki, właśnie intensywność, jakieś uświenie, jasność, mroki i także wątpliwości. uważał, że to przynależy do wiary. Błogosławiony już teraz kardynał Henry Newman gdzieś tak zapisał, że wierzyć to znaczy umieć żyć z wątpliwościami. I to jest, to myślę, coś, co jest charakterystyczne w tej wierze, że nie bardziej może tak. Powiedziałem na początku, że są te cztery składowe, tak? Tu nawet ktoś pytał, żeby prosił, żeby powtórzyć, czyli to jest światopogląd, moralność, doktryna i relacje. To jest coś, co wierzę, jest potrzebne, co się przenika, jedno drugie przechodzi i wszystko to razem wzięte stanowi taki pełny wiary. Ale często nam się zdarza, że możemy zawężyć nasze przeżywanie, czy nasze rozumienie wiary. Wydaje mi się, że najczęściej do dwóch rzeczy sprowadzamy nasze rozumienie wiary. I wtedy ona się staje też w jakiś sposób fałszywa i iluzoryczna. I bardzo łatwo też brakuje wtedy w tej wierze życia. Czegoś takiego autentycznego, co rzeczywiście też przemienia człowieka. Myślę, że najczęściej sprowadzamy wiarę i popełniamy taki błąd, że rozumiemy wiarę jako światopogląd systematyczny czy moralny. To są, tak myślę, dwa poważne takie niebezpieczeństwa w rozumieniu wiary. Tymczasem to, co jest najbardziej fundamentalne w wierze, to jest relacja. To jest coś, co się dzieje między dwoma osobami, między mną a Bogiem. Między mną a Ojcem, między mną a Chrystusem, między mną a Duchem Świętym. Najbardziej jakby wymowne, konkretne, uchwytne jest to doświadczenie mojej relacji z Chrystusem. Mówi się o tym, że Duch Święty, że inaczej, że do Ojca mamy tylko poprzez Chrystusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem, a Duch Święty, który jest między Ojcem a Synem, łączy Ojca i Syna, jest osobą najbardziej tajemniczą w Trójcy Świętej i czasami wręcz mi się, że nie ma twarzy. Że nie ma twarzy. W związku z tym rzeczywiście ta relacja z Chrystusem jest jakoś tutaj w wierze najistotniejsza. Mówiąc o wierze, nie chcę tych wszystkich aspektów rozważać, bo myślę, że to ani nie jest konieczne, ani też nie do końca jest czas na to. Chciałbym powiedzieć o tych dwóch właśnie rzeczach. O tym, że zawsze wiara jest relacją, a druga sprawa to jest taka, że zawsze ta relacja, jeśli ma być prawdziwa, to nie jest tylko sam na sam, ale jest we wspólnocie i przez wspólnotę. Krótko mówiąc, mam też o Kościele. Chciałbym powiedzieć, bo widzę, że mi brakuje mi być może ktoś będzie chciał dopytać o te pozostałe rzeczy, tak? Ale chciałbym powiedzieć teraz właśnie o tym, że zawsze i koniecznie wiara jest relacją. Bez tego jest ona jakąś strukturą, jakimś systemem, ale nie czymś, co można by nazwać złą wiarą. I najpierw tak trochę biblijnie patrząc, to od samego początku można zobaczyć, że jest Adam i Pan Bóg. Adam i Ewa i Pan Bóg. I to jest coś, wiara wtedy jest czymś, co się między nimi dzieje. Jest Abraham, któremu Bóg mówi wyjść ze swojej ziemi, ze swojej ojczyzny i iść do ziemi, którą ci wskaże. I to jest też bardzo wyraźny moment drogi pielgrzymki. Wiara jest Jakub, który walczy, zmaga się z Bogiem patriarcha Jakub. Jest Mojżesz, też pielgrzym, też spotykający Boga twarzą w twarz, ale też zmagający się, jakoś kłócący się, bym powiedział, z Panem Bogiem. są prorocy, którzy są, czy Izajasz, czy Jeremiasz, czy Eliasz, czy no, trochę taki dziwny prorok Jonasz. Zawsze to jest relacja ich z Bogiem, a poprzez nich też lud z Bogiem, wspólnoty z Bogiem. Ci prorocy są często udręczeni swoim powołaniem. To też na to zwraca uwagę. Jest Dawid, który jest grzesznikiem. To wiara, to jest jego relacja z Panem Bogiem. Przytaczam, to jest Piotr w Nowym Testamencie, czy wszystkie inne postaci ewangeliczne. Przytaczam te postaci, żeby pokazać, że no właśnie to jest coś takiego, że jest Chrystus i ktoś, jest Bóg i ktoś. Że to jest takim wątkiem, takim przewodnim, można powiedzieć, całej historii objawienia, całej historii ludu Bożego. I to jest coś, co jest fundamentalne w wierze. To jest zawsze relacja człowieka i Pana Boga. I to, co we wszystkich tych relacjach, tych przytoczonych, konkretnych, biblijnych postaci i ich odniesienia, ich przygody z Panem Bogiem, i to, co jest w każdej wierze rozumianej w taki sposób jako relacja czymś ważnym, powtarzającym się, to jest posłuszeństwo wierze. Posłuszeństwo Panu Bogu. Czasami trudne i oporne, jak powiedziałem na przykładzie, nie wiem, choćby tego proroka Jonasza, który uciekał przed Bogiem i potem się obraża na Pana Boga, tak? Czy właśnie Abrahama, który się targuje z Panem Bogiem, czy innych, czy Adama, który no, sprzeciwia się Bogu, łamiąc jego zakaz. Tak? Czasami to jest trudna i taka karkołomna, mam powiedzieć, relacja, ale zawsze to jest relacja, która prowadzi do posłuszeństwa albo do nieposłuszeństwa, ale ten moment wymogu posłuszeństwa zawsze wie, że jest czymś ważnym, czymś obecnym, czymś, czego nie da się ominąć. To posłuszeństwo powoduje, że człowiek wyrusza, tak jak Abraham. To posłuszeństwo powoduje, że człowiek dokonuje no, takiego skoku, nie, można powiedzieć, w ciemność, tak? W to, czego nie jest w stanie ani przewidzieć, ani zagwarantować, ani ubezpieczyć, ani w żaden inny sposób jakoś ogarnąć, zapanować. Jest taki moment w wierze, no, kiedy muszę wszystko wypuścić ze swoich rąk i zaufać. Ten skok wiary, to posłuszeństwo wiary opiera się na tym dokładnie, na zaufaniu wobec Pana Boga, na zawiedzeniu się Panu Bogu. I myślę, dlatego o tym mówię, że tak jak powiedziałem, że najczęściej wydaje mi się, że to jest coś, co znika z takiego rozumienia wiary, ten moment relacji. Albo wtedy, kiedy nam jest trudno, kiedy potrzebny jest jakby ten skok, to zawierzenie, to posłuszeństwo wiary, wtedy próbujemy wrócić, czy zatrzymać się na takim poziomie właśnie światopoglądu albo moralności. Wtedy wpadamy w panikę, w przerażenie, w takie poczucie, że się nie da, że to za dużo i próbujemy no, właśnie na takim bezpiecznym, nieraz wymagającym, ale przewidywalnym poziomie się zatrzymać. Ale to nigdy nie będzie to, co jest najistotniejsze, najprawdziwsze, najbardziej to życie daje wierzę, znaczy jeśli zabraknie tego momentu, to można pisać jakby między mną a Panem Bogiem. Coś się dzieje, co niekiedy jest trudno, ale tak naprawdę zawsze prowadzi do relacji miłości. I druga rzecz w tym rozumieniu wiary, zdaję sobie sprawę, że to jest takie przeskakiwanie, że to brakuje, tak? Ale to jest ten moment relacji z Bogiem, ale we wspólnocie. We wspólnocie to rozumiem przede wszystkim w Kościele. Mówię o tym, cały czas pamiętając o temacie ogólnym, tak, iluzja. Iluzja duchowości i iluzja wiary. Czyli jeśli nam brakuje tego wymiaru relacji, albo jeśli nam też brakuje tego wymiaru relacji z Bogiem, ale z innymi, poprzez innych, nigdy tylko sami ze sobą, to, no to zawsze to będzie smycenie. Zawsze to będzie iluzja wiary i życia duchowego. Jest w wyznaniach świętego Augustyna taka historia, że jeden z jego przyjaciół chwali się mu, że wierzy, że został chrześcijaninem, na co święty Augustyn miał arystokrata, tak? A co święty Augustyn miał powiedzieć, dopóki cię nie zobaczę w kościele, nie będziesz dla nich chrześcijanin. I gdzieś tam w innym miejscu, w jakimś kazaniu święty Augustyn też opowiada tak obrazowo. Czy dusza w naszym ciele, ten Duch Święty w ciele Chrystusowym, to jest tylko ciele. To czyni Duch Święty w całym Kościele, co dusza we wszystkich członkach ciała naszego. Lecz patrzcie, czego macie się wystrzegać. Patrzcie, co macie zachowywać, a czego się lękać. Zdarzy się, że w ciele ludzkim zostanie odcięty jakiś członek. Ręka, palec, noga. To nie jest widać dla naszych czasów takie charakterystyczne, że maczeta zabija na przykład. Kazanie Augustyna też są takie obrazki. Cóż wówczas, czyż wówczas odciętą zostaje jej dusza? Gdy dusza w ciele przebywa, żyją, gdy jej nie ma, człowiek umiera. Tak chrześcijaninem, katolikiem jest się, dopóki żyje się w ciele Chrystusowym. Odcięty od Kościoła staje się heretykiem. Duch nie widzi za odciętym członkiem. I myślę, że to jest coś, co jest rzeczywiście takim ważnym kryterium w naszym przeżywaniu duchowości. O tyle myślę też ważne, że często możemy się spotkać, tak, z ludźmi, którzy mówią, że nie potrzebują Kościoła, nie potrzebują pośrednictwa. To jest osobny cały wielki temat, który się otwiera, właśnie, czy Pan Bóg potrzebuje Kościoła. Tak? Można go hasłowo nazwać, ale to, co wydaje mi się takim ważnym właśnie kryterium prawdziwości, autentyczności naszej wiary, naszego życia duchowego, to jest ten moment, że nasze życie toczy się, dzieje się duchowe i nasza wiara dzieje się z innymi i poprzez. Zaczęliśmy nasze spotkanie dzisiejsze od wyznania wiary, od tej modlitwy wyznaniem wiary. Bardzo też mnie poruszyło, kiedy przeczytałem w książce kardynała Ratzingera, że kiedy mówimy wyznanie wiary, to podmiotem wyznającym, tym ja, który mówi wierzę, jest w pierwszej kolejności Kościół, a dopiero potem każdy z nas osobno. Ale najpierw to Kościół mówi wierzę. I dlatego każdy z nas może powiedzieć wierzę, że jest w Kościele. Co jest logiczne, bo wiarę otrzymaliśmy w Kościele i poprzez Kościół, nie inaczej. Nikt z nas nie miałby dostępu do wiary, dlatego też ta wiara się sprawdza, weryfikuje, ożywia w Kościele. Wszystko, co mamy w naszej wierze, otrzymaliśmy poprzez Kościół. Trudno nam sobie nawet to wyobrazić. Jakby w ogóle zapominamy o tym bardzo często. Nam się wydaje, że nie wiem, że Pismo Święte, że sakramenty, że prawdy wiary fruwały w powierzchni, my sobie bierzemy albo nie. Nie, mamy je tylko dlatego i wyłącznie dlatego, że zostały one zachowane w Kościele i przekazane nam i ofiarowane nam przez Kościół. Dlatego zawsze kryterium naszej wiary, prawdziwości naszej wiary, autentyczności naszej drogi do Pana Boga, czyli naszego życia duchowego będzie Kościół. I jeden taki szczegół bym chciał wydobyć. Kościół to znaczy też sakramenty. Tak? W sakramentach mówiłem, że możemy szukać dla siebie źródła Ducha Świętego. Dlatego dlatego też ważne, żeby mieć tą świadomość, że sekrentują w Kościele i poprzez Kościół, że one są niezbędne do naszego życia wiary, do naszego życia duchowego. Jeden szczegół sakramentu, dokładnie z Eucharystii chciałbym wydobyć, żeby sobie uświadomić też to, że nasza droga do Boga, nasza droga wiary, nasza droga życia duchowego toczy się z innymi, dzięki innym i poprzez innych ludzi, poprzez wspólnotę Kościoła. Mianowicie akt pokuty z Mszy Świętej. Ten dług, powiedzmy, akt pokuty, kiedy spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, nie wiem, czy kiedyś się Państwo nad tym zastanawialiście, rozważaliście, co tam mówi. Zobaczcie, że tam są niezwykle zdumiewające, przynajmniej dla mnie, rzeczy. Na co dzień, za każdym razem, jak odmawiam ten akt pokuty, to nie analizuję tego wszystkiego, ale czasami warto sobie z tego zdać sprawę, że my się absolutnie powierzamy innym ludziom. Że wyznajemy nasze winy przed innymi, przed tymi, którzy są obok nas. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, coś, co było kiedyś praktyką w Kościele starożytnym, spowiadanie się publiczne, tak? My to dalej praktykujemy. Tylko nie wymieniamy naszych grzechów konkretnie. Chociaż niedawno komuś o tym opowiedziałem, że starszy człowiek niedosłyszący się kiedyś spowiadał i dość głośno, trochę ciszej, bo wszyscy słyszą publicznie, grzeszyłem, to się mogę publicznie spowiadać. Ale wszyscy do mnie spowiadam się wam, bracia i siostry, przed wami także Mszy Świętej, kiedy dałem akt pokuty, odmawiam, wyznaję swoją grzeszność, a potem jest przeto błagam Najświętszą Marię za wszystkich aniołów i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Nie ma jakby innej możliwości, innej drogi. Nawet jeśli ktoś decyduje się na takie życie, żeby zostać pustelnikiem, prywatnie czy w zakonie, mniejszym, nie wiem, trafić tą kartuzę, jeśli ktoś chce zostać. Jeśli swoje życie w milczeniu i w osobności przeżywa, to i tak to nie zmienia faktu, że tylko i wyłącznie poprzez wspólnotę i we wspólnocie może to być rzeczywiście chrześcijańskie i rzeczywiście prowadzić do spotkania z Panem Bogiem. To są, zdaję sobie sprawę, że w tej wierze najmniej chyba i najbardziej wyrywkowo powiedziałem. Może jeszcze pozwolę sobie na koniec zacytować taki fragment z książki księdza Halika. Nie wiem, czy znamy i lubiamy przez Państwa jest ten autor. Ja go lubię, chociaż zazwyczaj nie ignoruję, jakiego książki czytam. Ale myślę, że to dlatego, że on prowokuje bardzo często. W takiej książce o wierze, co nie jest chwiejne, jest nietrwałe. To jest jedna z wcześniejszych jego książek, które się po polsku ukazały. On pisze o swojej wierze w taki sposób. Moja wiara nie jest niezachwiana. Przeciwnie, stale się chwieje. Stale się chwieje, bynajmniej jednak nie wskutek rozdwojenia mojego serca, czy pokusy ze strony klasycznych wątpliwości nowożytnego racjonalizmu. Chwieją cześć dla tajemnicy. Chwieją wstyd przed wielkimi słowami, bez których jednocześnie nie mogę się odejść. Chwieją niechęć do formalizmu i chłodnego profesjonalizmu ludzi z zamkniętym sercem i mózgiem. Chwieją lęk przed niebezpieczeństwem grożącym ze strony właścicieli prawdy. Chwieją myśl o własnej słabości i niegodności w stosunku do tego, co do mnie przemówiło i czym zostało obdarowane. Chwieją świadomość nieskończonej przepaści między niewysłowionością i niezmierzonością Boga, a ciasnotą mojego serca, nieograniczonością moich myśli i słów. Ten fragment, myślę, jakby przypomina to, że wiara jest czymś żywym, czymś dynamicznym, co ma swój jakby przebieg, swoją trajektorię, że czasami właśnie to jest takie doświadczenie też chwiejności tej wierzy i zmagania się z ciasnotą swojego serca i tym bardziej dlatego ważne, że nie jesteśmy zdani w tej drodze wiary tylko na siebie samych, że mamy innych, którzy nas podtrzymują, niosą i są jakby też takim gwarantem, bym powiedział, wiarygodności tego, w co wierzymy, tego, że to nie jest tylko złudzenie tego, że jakkolwiek nie dorasta ciągle do tego, to jednak jest to coś prawdziwego, co mnie pociąga. Tyle chyba chciałbym powiedzieć, jeśli są jakieś pytania, komentarze, krytyki, sprzeciwy, do powiedzenia i tak dalej, to bardzo proszę. Tak, bardzo proszę, panie
przewodniczący. Narzędzie główne, które ojciec widział, walki z tym, żeby nie ulegnąć pokusie takiej iluzji duchowości.
Jest myślę dużą mocą, aczkolwiek nie bardzo precyzyjnie może tak, to ewangeliczne zdanie po owocach poznacie. A drugie to jest myślę to, co powiedziałem na końcu, znaczy ważne jest poddawanie jakiejś weryfikacji, to nasza droga, czyli w takim znaczeniu, to co będziemy na początku odmawiamy credo, żeby wiedzieć czego się trzymać, tak? Ale też w takim znaczeniu jakiejś zgody i nawet prośby, powiedziałem na weryfikację ze strony kogoś konkretnego, czy wspólnoty, czy nawet konkretnej osoby, kierownika duchowego spotykania, jeśli mówimy już o takim doświadczeniu duchowym, w sensie modlitewnym, czy coś takiego. Chyba tyle bym mówić, że ad hoc.
Właśnie ze strony jest instytucji Kościele, to sumienie jest rzeczywiście tym, może być narzędziem dla świętego, jako ta transformacja między właśnie człowiekiem a autentyczną wiarą, nie iluzoryczną wiarą.
Czy sumienie na pewno, tak bym powiedział, że to jest w ogóle taki obszerny temat sumienia. Z jednej strony jest to, co się nazywa właściwie prasumienie, tak? Co jest właściwie każdemu człowiekowi, jak wierzymy. Tak jest przekonanie przynajmniej chrześcijańskie, antropologii, że bez względu jeszcze na to, czy ktoś jest wierzącym, czy niewierzącym, to należy do ludzkiej natury zdolność odróżnienia dobra i zła i tego przekonania, że dobro należy czynić, a zła uniknąć. Natomiast to jest jakby jedna rzecz, druga rzecz to jest sumienie w takim znaczeniu chrześcijańskim, powiedzmy. Tak, to najpierw bym zaczął od tego, bo takie mam wrażenie, że wszystko mówiłem wczoraj, albo przedwczoraj, co tu powiem, ale to, co teraz chcę powiedzieć, to na pewno nie wiem, to zupełnie niedawno, w środę ostatnio. Mianowicie, że sumienie jest funkcją rozumu, umysłu, lepiej powiedzieć. Nie, to jest ważne, bo wielu ludzi sumienie rozumie jako takie poczucie intuicji. Tak? Nie, sumienie to jest coś, co jest funkcją umysłu ludzkiego. Więc mówimy w wierze, że człowiek wierzący posługuje się umysłem czy rozumem oświeconym przez wiarę. Oświeconym przez wiarę, to znaczy rzeczywiście też poddaniem Duchowi Świętemu. Więc jeśli tak rozumieć, że człowiek wierzący pozwala, żeby jego rozum był, jego nie wiem, wiedza, inteligencja, wszystko, co może się zmieścić w tym pojęciu umysł, żeby było rozświetlone przez Ducha Świętego, no to wtedy jasne jak najbardziej, że sumienie jest także poddane Duchowi Świętemu, jest tym narzędziem rozróżnienia, czy odkrywania właściwej i słusznie prawdziwej duchowości drogi do Pana Boga. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie. Tak.
Ja dziękuję bardzo Olicowi Kuba. Dziękuję Państwu za to, że będzie taki wstępność trudna. Dziękuję.
Tak, ja bardzo dziękuję za cierpliwość, bardzo.
Myślę, że będzie to jeszcze na koniec pandemii błogosławieństwa, ale zanim to jeszcze przypominam, właśnie nie wiem, co z wykładem listopadowym, na pewno tylko nie odbędzie się w tym roku. Planujemy, że odbędzie się 14 grudnia. W sprawie tego wykładu listopadowego zapraszamy na stronę internetową Dziękuję bardzo serdecznie do wkładnych, które umożliwiają nam tutaj przygotowanie pewnego uczestnictwa dla Państwa. Jeszcze jedna informacja. W tym roku ojciec Mateusz Kurza, nasz opiekun, przed taką inicjatywą, aby w każdym miesiącu była odprawiana msza dla wszystkich przyjaciół, dla wszystkich osób, które przychodzą tutaj na wykład w Ukrainie czy Kołynery. I pierwsza taka msza odbędzie się 12 listopada, to jest czwartek, o 19.30 w tej kaplicy u Pana Boga w Pietrzem. Zapraszam serdecznie. Wydaje mi się, że ten wymiar wspólnej modlitwy, oprócz słuchania osób, będzie na tej grupie bardziej uregulujący. Założenie, które przyszedł do budowy w pierwszy wtorek miesiąca, w listopadzie będzie tutaj drugi. A po kolejnym będziemy też domyślać się w temacie i na stronach internetowych i informować. Dziękuję bardzo serdecznie na świeżce.
Bardzo dziękuję za serdeczne.